Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilk. Ja rozumiem, że Państwo, jak ci, którzy ze mną dotrwali do tej pory, chcą wiedzieć więcej. Pomimo tego, że jest to artykuł mocno propagandowy, ale z tego artykułu naprawdę kilku rzeczy można się dowiedzieć. A sama postać pani Nabiuliny, która jest centralnym punktem tego artykułu, jest warta zastanowienia się, warta jakby przyjrzenia się tej osobie. Ona jest warta przyjrzenia się jej. Tak jak wszystkich najwyżej postawionych urzędników rosyjskich. Tutaj mówię o Ławrowie na przykład. Ale ona jest wyjątkowa, dlatego że ona jakby wyciąga wnioski, ta obecna szefowa Banku Centralnego Rosji wyciąga wnioski z tego, co się działo 20 lat temu na przykład i trochę więcej. I ona potrafi zrobić rzeczy, które w tych warunkach, w jakich pracuje, są niesłychanie trudne do zrealizowania. Niesłychanie trudne. A więc, jakby na to nie patrzeć, jeśli chodzi o artykuł, powtarzam jeszcze raz, propagandowy, to przed tą osobą szapoba. Cytuję dalej. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni, tak, na pewno będzie to ostatni odcinek. Proszę Państwa, cytuję podtytuł. Budżet jakoś się spina. Na razie dzięki dochodom z ropy i gazu rosyjski budżet faktycznie ma do czynienia z nadwyżką. W pierwszych 5 miesiącach 2022 roku dochody budżetu federalnego przekroczyły wydatki o prawie 1,5 biliona rubli, czyli 109 miliardów złotych. Liczba ta jest jednak zwodnicza. No i tu się zaczyna. Budżet federalny w samym kwietniu był deficytowy, a zależność rządu od dostaw dochodów z ropy i gazu rośnie wraz z załamywaniem się dochodów z branż niewęglowodorowych. Tak, to się zgadza. W tej chwili węglowodory idą w górę, natomiast i w związku z tym dochody z budżetu za węglowodory idą w górę, natomiast dochody z budżetu ze wszystkich innych dziedzin gospodarki idą w dół. I to wszystko się zgadza. Natomiast chciałem zwrócić Państwu uwagę na to, że niekonsekwencją tego artykułu, tej części tego artykułu, jest stwierdzenie, że znaczy nie jest przypominanie o tym, że tak było od zawsze. To znaczy, że dochody z węglowodorów, wszystko jedno, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, były zawsze podstawową częścią gospodarki rosyjskiej. Zawsze. I pan Putin tego nie zmienił. I to jest podstawowy problem Rosji. To jest podstawowym problemem rosyjskim od dziesiątków lat. Że rosyjska gospodarka nie potrafiła pod panem Putinem i Miedwiediewem nie potrafiła zmienić swoich korzeni wzrostu. No, ale to już jest jakby ich problem, a nie mój, prawda? Ani państwa. Więc tutaj to, że akurat sytuacja z węglowodorami jest taka, a nie inna, nie jest niczym nadzwyczajnym. Naprawdę nie jest niczym nadzwyczajnym. W momencie, kiedy węglowodory spadały w cenie, to rosyjska gospodarka szorowała pod nie. A w każdym razie miała wielkie problemy. W momencie, kiedy węglowodory, cena ropy była powyżej 100, no to Rosjanie mieli, znaczy rosyjski rząd miał piękny czas. Z tym, że rosyjski rząd wtedy, kiedy miał dobry czas, to odkładał pieniądze w tym, jak to się nazywa, gdzieś tu było napisane, Funduszu Majątku Narodowego. A u nas? Nie, nie ma żadnego Funduszu Majątku Narodowego, nawet wtedy, kiedy było nieźle. Dobra, no ale cóż, chciałem Państwu uświadomić, że budżet federalny Federacji Rosyjskiej był zawsze obciążony zależnością od węglowodorów. I teraz cytuję. W ciągu ostatniego roku pieniądze z gazu i ropy wzrosły z 36% dochodu budżetu federalnego do 63%. Rozumiecie Państwo, co to znaczy? Dochody z węglowodorów wzrosły do 63% całego budżetu federalnego. No to po prostu jest dramat. Na dłuższą skalę to jest dramat. Oczywiście krótkoterminową świetnie, natomiast na dłuższą metę to jest po prostu dramat. Cytuję. Rosnąca zależność od takiego eksportu oznacza, że ograniczenie nałożone przez największych importerów paliw z Rosji w Europie będą bolały jeszcze bardziej. Ale to tak. Pozwolicie Państwo, że skomentuję to zdanie. Problem polega na tym, że nie będzie żadnych ograniczeń największych importerów paliw z Rosji. Ponieważ to są największym importerem są Niemcy. A Niemcy nie pozwolą sobie na to, żeby zmniejszyć import z Rosji. Koniec, kropka. Wystarczy przeczytać dzisiejsze doniesienia z Niemiec. Którzy po prostu trzęsą portkami na myśl o tym, że jedna turbina nie została przekazana z Kanady, z Siemens Canada do gazociągu tego Nord Stream 2. Cytuję. W ostatnich publicznych wypowiedziach na Biulina dawała do zrozumienia, że już myśli o takim scenariuszu, czyli właśnie tym negatywnym. W przemówieniu z 10 czerwca ostrzegła, że wartość rubla może spaść w przypadku spadku przychodów z eksportu Rosji, co spowoduje przyspieszenie inflacji. Jeszcze w kwietniu szef działu badań Banku Centralnego Aleksandr Morozow przyznał, że silny rubel nie będzie trwał wiecznie. Czy to już nie będzie trwał wiecznie. Tak? Cytuję. Bank centralny nie został jeszcze poproszony o bezpośrednią interwencję w celu ratowania budżetu federalnego, no bo nie musiał być proszony, ale widać niezadowolenie z obecnych kursów walutowych. Silniejsza waluta jest mniej opłacalna dla eksporterów, no to jest jasne, co oznacza mniejsze dochody dla rządu. Mniejsze dochody dla rządu z eksportu. A nie, znaczy z eksportu. W połowie czerwca pierwszy wicepremier Andrzej Bielusow stwierdził, że rubel jest obecnie nadmiernie wzmocniony. Cytuję dalej. Bardziej komfortowy kurs dla naszego przemysłu, jak wyjaśnił, to 70-80 rubli za dolara. W chwili pisania tego tekstu 1 dolar kosztował 63,2 rubla, czyli rubel był bardzo mocny. Białosów, który jest gorącym zwolennikiem interwencji państwa na rynku i od dawna uważany jest za jednego z politycznych przeciwników Nabiulinej, powiedział, że obecnie zarówno wśród ekspertów, jak i w strukturach rządowych toczy się dyskusja na temat zmiany polityki monetarnej Rosji z nastawienia na inflację na zarządzanie kursem walutowym. I ostatni akapit. W przeszłości, gdy takie debaty stawały się publiczne, Władimir Putin odrzucał tę propozycję i popierał szefową Banku Centralnego. 18 marca, zaledwie kilka tygodni po zarządzeniu inwazji na Ukrainę, prezydent Rosji ponownie stanął po stronie Nabiulinej, nakłaniając dumę państwową do ponownego mianowania jej na kolejną 5-letnią kadencję. Miesiąc później, gdy ustawodawcy głosowali nad tą kwestią, Nabiulina zachowała swoje stanowisko. Proszę Państwa. Co ja mam do powiedzenia? Myślę, że przez cały czas, gdy Państwu prezentowałem ten artykuł, komentowałem swoje nastawienie do tego. do tego, co tutaj jest napisane. I myślę, że spokojnie mogę z pewną weryfikacją, z pewną zmianą powiedzieć, że to, co powiedziałem na początku, to się zgadza, znaczy to potwierdzam przy końcu czytowania tego artykułu, znaczy za wyjątkiem tego, że ten artykuł bardziej, zdecydowanie bardziej jest politycznym artykułem, propagandowym artykułem niż gospodarczym i dlatego zrezygnowałem z wprowadzenia tego artykułu w katalog wiadomości gospodarczych. Powiem tak. Znaczy, ja się sam siebie pytam teraz. Czy Rosja ma szczęście, że ma takich ludzi jak Putin, jak Nabiulina, jak Ławrow? Czy Rosja ma szczęście, czy też jak to jest? Jak wygląda weryfikacja kadr? Jak wygląda wybieranie tych najlepszych z najlepszych? Jak to działa? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. A teoretycznie można powiedzieć, że Putin prowadzi Rosję na skraj przepaści. No więc właśnie, pytanie jest tylko takie. Czy bardziej na skraj przepaści Rosji przypadkiem nie prowadził Rosji na skraj przepaści ten Jelcyn swoimi różnymi działaniami? Myślę, że z punktu widzenia Rosjan Putin jest zdecydowanie lepszym, nieporównanie lepszym prezydentem niż Jelcyn. Putin chciał coś zbudować. To, że mu się to zupełnie nie udaje, to w tej chwili już widać. Znaczy, on chciał poprzez wojnę w Ukrainie coś ugrać dla Rosji. Dla Rosji oczywiście. A myślę, że stracił bardzo wiele. Pytanie, jak wiele? Oczywiście ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Ja myślę, że nikt nie wie, jak wiele stracił, dlatego że to się dzieje. Tak aktualnie się dzieje. Więc analiza obecnej sytuacji, znaczy obecna sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Sytuacja wojenna, sytuacja zewnętrzna, a więc wojna na Ukrainie, sytuacja związana, znaczy zaangażowanie amerykańskie w wojnę na Ukrainie, to drugi element, zaangażowanie Unii Europejskiej na Ukrainie, to trzeci element i umiejętności pani Nabiuliny, to kolejny element i pewnie tych elementów jeszcze jest wiele, wiele, wiele. One powodują, że nie sposób jest odpowiedzieć odpowiedzialnie na pytanie, jaki w tej chwili jest stan rzeczy. Nie, ja w każdym razie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, albowiem tych czynników jest masa, a myślę, że do tych rozważań dobrze by było wprowadzić sztuczną inteligencję. No ale można by również ludzką inteligencję, jakiś zespół ekspertów, którzy potrafiliby wrzucić do tego zbioru danych elementy, które mogłyby nam odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stan obecny. A myślę, że pani Nabiulina ma wszystkie właściwe nitki w ręku, nitki, przy pomocy których może sterować polityką monetarną Rosji. Na razie jej się to świetnie udaje. Pamiętajcie Państwo, w warunkach wojennych i w warunkach ostrej, znaczy może nie za bardzo ostrej, ale jednak ostrej presji ze strony białych małp. I tylko i wyłącznie białych małp. Więc panie na Biulinie trzeba złożyć szacunek. Oddać jej szacunek, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Jako szefowej banku centralnego, która potrafi w warunkach niezwykle trudnych nie tylko prowadzić ten bank centralny, ale prowadzić politykę taką, która z jednej strony jest konserwatywna, ale z drugiej strony jest liberalna. Czyli na razie potrafi pogodzić wodę z ogniem. No i to chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć na ten temat. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.